Napoleon w Egipcie pod piramidami powiedział: żołnierze, pamiętajcie, że 40 wieków patrzy na was z wysokości tych pomników. Hitlerowi, jednemu z największych zbrodniarzy w dziejach ludzkości, też zapewne się marzyłoby, który o poznańskim zamku powiedział, że oto patrzy na nas pomnik tysiącletniej Rzeszy. Na szczęście Rzesza 1000 lat nie przetrwała, tylko 12, ale jej pomnik w pewnym sensie pozostał. No i z tym dziedzictwem, chcąc nie chcąc, musimy sobie jakoś poradzić. Dzisiaj gościmy w poznańskim zamku. Jest z nami Anna Hryniewiecka, szefowa Centrum Kultury Zamek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No właśnie, jak tak chodzisz codziennie do pracy po tych korytarzach, dreszcz cię nie przejmuje, gdzieś tam nie biegnie po plecach? Jak ta historia na ciebie patrzy?
Nie, myślę, że przejmuje mnie codziennie to wyzwanie, które każdego dnia czujemy, żeby ten budynek po prostu, nie chodzi o to, żeby opanować, tylko ocieplić, żeby z nim dialogować. Aha. I żeby on mówił, ale mówił w taki sposób, żebyśmy rozumieli, co nas mówi. I żeby go faktycznie uczynić coraz bardziej przyjaznym, co nie jest proste, bo tych murów nie możemy zmienić, nie chcemy zmieniać, ale to, co się w nich dzieje, zależy od nas. I to jest bardzo ważne. To jest co się w nich dzieje.
To jest w pewnym sensie, tak jak powiedziałem przed chwilą, takie niechciane dziedzictwo, no ale właśnie wy prowadzicie dialog i zdaje się, że na ten dialog głównie stawiacie. To jest jakby taki wasz punkt od kilku lat, który mi się oczywiście bardzo podoba, ponieważ dialogujecie, a nie zamiatacie problemów pod dywan.
Nie, to by było fatalne zupełnie. Ja myślę, że one by wychodziły co pewien czas i to byłby ten moment, kiedy ten dreszcz faktycznie by się pojawiał już w taki bardzo realny sposób. Rozmawiamy z tym dziedzictwem, rozmawiają artyści, kuratorzy, których tutaj zapraszamy i robimy to na bardzo wielu płaszczyznach. Po pierwsze, mówimy o tej historii, po prostu o niej mówimy, spotykamy się z ludźmi, którzy chcą dowiadywać się ciągle nowych rzeczy o zamku.
Nawet o trudnych sprawach.
Opowiadamy o historii zamku, opowiadamy o architekturze, zapraszamy do zwiedzania zamku i to się cieszy coraz większym powodzeniem. I to jest naprawdę fenomen. Wymyślamy różne formy zwiedzania po to, żeby pokazać różne przestrzenie w różnym momencie. To są nocne zwiedzania, to są takie zwiedzania strychów i piwnic, to są zwiedzania teatralizowane, to są zwiedzania w postaci chociażby spektaklu teatralnego, bo tak takim rodzajem zwiedzania są glosolalia zrobione przez Wojtka Wińskiego i Teatr Usta Usta. Ale zapraszamy też artystów, którzy tutaj realizują swoje prace. Także nie tylko promujemy tę historię, opowiadając o niej, ale także pokazujemy, jak ta historia może być źródłem inspiracji dla ludzi, którzy uznają tą przestrzeń za bardzo ciekawą. Bo takie są reakcje artystów. Kiedyś było inaczej. Wchodzili tutaj, jak pamiętam, jak zaczynałam pracę w zamku kilkanaście lat temu, to kuratorzy czy artyści mówili: Boże, jak mamy tutaj zrobić swoją wystawę w tych okropnych przestrzeniach.
Ta przestrzeń strasznie odrzucała, prawda?
Dosyć... Mhm, tak.
Ona odrzucała. Ja pamiętam taką, kiedyś było takie spotkanie, dosyć dawno temu, jeszcze profesor Konstanty Kalinowski, świętej pamięci, szef Muzeum Narodowego, brał w nim udział i on mówi: ja nawet nie mogę tutaj, już abstrahując od tego miejsca i architektury, mówi, że mnie to wszystko odrzuca, nawet te ogromne drzwi, które są na dole, jakby nic mnie tutaj nie zachęca, prawda? Jakby ta architektura nie wchodziła w dialog, ona nie dawała jakby wyjścia żadnego. Natomiast dla mnie takim momentem, który pamiętam, pierwszym i wydaje mi się przełomowym, była taka wystawa, która się odbyła, zdaje się, Ostatni taki zamek. Czy w ogóle taka cykl rozmaitych imprez. I to wtedy zaczęliście dosyć wyraźnie mówić o tym, nie tylko o tej hitlerowskiej przeszłości, ale też no przede wszystkim o tej wilhelmińskiej, prawda? Że oni nam zgotowali taki los w postaci tego budynku.
Była pierwsza duża prezentacja związana z historią zamku, z 90-leciem zamku.
Później było stulecie.
I potem było stulecie. I myśmy wtedy zaczęli mówić, znaczy przedtem też mówiliśmy, ale wtedy faktycznie zaczęliśmy uznawać, że ta historia tego obiektu i wpisania jej i ten fakt, że ona jest wpisana w bardzo ciekawą historię relacji polsko-niemieckich, to jest ten moment, to jest ta rzecz, o której powinniśmy naprawdę dużo mówić i to jest ta rzecz, o którą powinniśmy pracować. Przecież wiemy, że recepcja zamku przez mieszkańców Poznania się zmieniła i to jest oczywiście pewnie także naszą zasługą, ale nie tylko naszą zasługą, po prostu ten budynek został przyjęty, zaakceptowany, oswojony i to widać trakcie na przykład tych zwiedzań, o których wcześniej mówiłam.
To jest pewnie też pokoleniowa zmiana, prawda? No bo są ludzie, którzy pamiętają czas okupacji, oni już coraz bardziej się wykruszają, a to młode pokolenie jakby coraz bardziej interesuje się nowymi rzeczami. Na przykład ostatnio Niemcy zrobili takie badania, że wbrew pozorom na przykład ludzi przestała interesować III Rzesza, a interesuje ich przeszłość komunistyczna i NRD, prawda? Więc być może u nas też zaczyna się taki moment, że no niestety ta III Rzesza właśnie tutaj zapisana w tych wnętrzach jakby coraz bardziej interesuje to młode pokolenie, które nie ma tego backgroundu takiego.
Tak, ale to, bo to jest, też ludzie sobie zdają sprawę z tego, że to jest fenomen, prawda? To pruskie dziedzictwo, przecież ono tak istotnie naznaczyło centrum Poznania, można powiedzieć, że je skonstruowało.
Ciągle chodzimy po tych samych gmachach, ulicach i tak dalej, które wybudowali Prusacy.
Tak, to była rewolucja na miarę rewolucji haussmannowskiej w Paryżu, można by powiedzieć tutaj w Poznaniu. Natomiast to, że zamek przeszedł przebudowę w czasie II wojny światowej i był planowany na rezydencję Hitlera, ten moment jest także naprawdę fenomenalny, bo to jest ostatnia tak dobrze zachowana przestrzeń z architekturą nazistowską i z tą historią potencjalną, prawda, która się właściwie nie spełniła i która przeszła porażkę. I stąd na przykład te działania, które były przez nas podejmowane, pokazują historię tej porażki. Tak jak na przykład pokazywała to ta wystawa Dreams of the Power.
Tu mamy taki pięknie wydany program, bardzo bogaty.
Tak, katalog tej wystawy. Mhm. Kuratorką była Agata Rogoś.
Sny o potędze.
Sny o potędze. I to jest przedsięwzięcie, to była wystawa, która faktycznie, której prace były specjalnie, artyści przygotowali, wszystkie prace były specjalnie przygotowane na tą wystawę, czy prawie wszystkie. Niektóre szalenie istotne, ale wszystkie były inspirowane tą historią, która się skupiła w czasie II wojny światowej, czyli nazistowskim momentem w życiu zamku, który przeszedł, który zakończył się totalną porażką. Sny o potędze i potem...
Dowodem porażki tych snów o potędze jesteśmy my, rozmawiający tutaj w tej przestrzeni pod gabinetem Hitlera, prawda? Jemu się to nie mogło nawet w najgorszych koszmarach wydawać.
Nawiązałeś, Olga, tutaj powiedziałeś, że obok jest gabinet Hitlera, to jest to miejsce, które jest najsilniej inspirujące artystów. Podczas tej wystawy, o której wspomniałam, Mirosław Bałka zrealizował znakomitą instalację, pusty gabinet po Hitlerze, wchodziło się do niego przez szafę, po czym dowiadywaliśmy się, że weszliśmy do niego przez szafę, jak wyszliśmy, zamykając drzwi, obracaliśmy się do tyłu i okazywało się, że wyszliśmy z szafy. I znaleźliśmy się w pustej przestrzeni, w której stał skórzany, pusty fotel, pozostał duch. Szalenie silna instalacja. Tych prac w tej przestrzeni było bardzo wiele.
No, przede wszystkim było oko pamięci, które było wstrząsające, dlatego że tutaj była jakby no wyraźne nawiązanie do tej historii, ale też inkrustowanie tych elementów synagogi, prawda, do gabinetu Hitlera. To zrobił, przypomnę, Horst Hochheisel i Andreas Knitz.
Podwójne zbezczeszczenie, można by powiedzieć.
Dla Niemców
tutaj
pewnie tak.
Przywołane, ponieważ zmiana synagogi na pływalnię była zbezczeszczeniem tej sakralnej przestrzeni. Artyści dokonali po raz pierwszy w historii tego zbezczeszczenia, aktu zbezczeszczenia tej pływalni, ponieważ zdemontowali elementy pływalni. Po raz pierwszy została naruszona ta przestrzeń, to wyposażenie, które powstało 40 lat, w latach 40.
jako 70 lat temu.
Stało i było świadectwem hańby. Mhm. Tak naprawdę. Przenieśli wybrane elementy tutaj do zamku i wrzucili, można by powiedzieć, do gabinetu Hitlera, dokonując w ten sposób zbezczeszczenia tej także sakralnej przestrzeni.
To jest dialog, a tak sobie, nie pamiętam
to
taką...
To jest dialog
właśnie, z tą przestrzenią.
Historią,
ale
tak?
Dialog z przestrzenią i historią. Natomiast pamiętam...
Czasami budzący dreszcze.
Właśnie, dreszcze. Te dreszcze, które ci przechodzą jak gdzieś po tych korytarzach wyłożonych, to zdaje się czerwony granit. Pamiętam taką sytuację, profesor Schwendemann się tutaj pojawił swojego czasu, żeby pisać książkę o zamku jako rezydencji Hitlera i wtedy też CDF chyba nakręciła film dokumentalny o tych przestrzeniach. Taka się pojawiła takie drżenie, czy taka obawa. Chciałbym, żebyś też się odniosła do tego, że być może przez to, że to jest taka historia, no będziemy mieli problemy jakieś z neonazistami. Nie zdarzało się takich incydentów tutaj nie mieliście.
Nie, takich incydentów tutaj nigdy nie było. Myślę, że był taki moment lęku, ale absolutnie nie. My mamy wizyty turystów niemieckich i to są ci ludzie, którzy są świadomi historii, którzy chyba ciągle są w trakcie
jej
przerabiania.
Jakie są ich
reakcje? Są poruszeni. Mhm. Taka historia wstrząsająca zdarzyła się podczas montażu wystawy Oko Pamięci, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Przyszedł tutaj bardzo, bardzo starszy człowiek o kulach. Powiedział, że był żołnierzem Wehrmachtu, który bronił poznańskiego zamku. pokazywał okno, z którego strzelał i zabijał radzieckich żołnierzy. To było naprawdę coś niesamowitego. Obejrzał tę instalację i powiedział, na tym basenie się kąpałem. Są takie momenty w życiu...
Wtedy tego, dreszcz przechodzi.
Wtedy dreszcz przechodzi, tak.
Wtedy przechodzi
dreszcz. Są takie momenty, ale takich incydentów, tak, ekscesów,
epizodów
nazistowskich czy neonazistowskich tutaj nie przeżywaliśmy. Przeżywamy ciągle odkrycia, wzruszenia i dreszcze.
A powiedz, czy jest już taki czas, nastał już taki czas, że możemy zacząć dyskusję o odbudowie zamkowej wieży? Bo ona została z czysto ideologicznych względów zniszczona. Ona zniszczona, tutaj mam takie zdjęcie, to widać, ta wieża jest lekko zniszczona, ale później została zniszczona, ponieważ oczywiście dominowała nad miastem. A być może trzeba by zacząć o tym myśleć, żeby to odbudować, jakby się pojawiły pieniądze. Czy ten czas już nastał?
To zainteresowanie odbudową wieży też świadczy o tym, że zamek jest uznawany za ważny obiekt w mieście. Bardzo często poznaniacy zadają, czy często zadawali, kiedyś częściej niż teraz, po tej dużej przebudowie modernizacji wschodniej części zamku, to pytanie się rzadziej pojawia, bo jak gdyby okazało się, że już, że to życie współczesne i ta forma współczesna jest na tyle przekonywująca, że nie musimy dokonywać jeszcze jakiejś rekonstrukcji dodatkowo, żeby pokazać, że ten obiekt jest zmieniany i żyje. Ale oczywiście to jest rzecz, o której powinniśmy rozmawiać kiedyś, ale myślę, że to jest rzecz ostatnia. Bardziej powinniśmy rozmawiać w tej chwili o pracach konserwatorskich w zachodnim skrzydle zamku, bo tu, gdzie jesteśmy, wydaje się,
że
czas się
zatrzymał.
Ale on się nie zatrzymał, to eroduje.
Eroduje
i to bardzo szkoda, ponieważ to jest obiekt zabytkowy o dużej bardzo wartości historycznej. Mamy różny stosunek do tej architektury, ale myślę, że jesteśmy przekonani, że mamy do czynienia z czymś fenomenalnym w centrum miasta.
I zachęcamy do zwiedzania, do dialogowania z tą przeszłością. Aniu, bardzo dziękuję Ci za tą poranną wizytę w zamkowych wnętrzach. Jesteś u siebie.
Jestem u siebie. Jesteśmy u nas.
Jesteśmy u nas. Naszym gościem była Anna Chreniewiecka, szefowa Centrum Kultury Zamek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.